powiedziałem, mówię to po raz pierwszy i jakby to gdzieś tam we mnie cały czas chodziło i czekało na taką sprzyjającą okazję. Więc to, że to jest ta okazja, a mianowicie rekolekcje w waszej wspólnocie, żeby tej Ewangelii się przyjrzeć przede wszystkim dla samego siebie. A jeżeli komuś to się przyda, to chwała Bogu. Może na początek, tak jak wczoraj, chciałbym, żebyśmy wysłuchali tekstu świętego, który nam będzie towarzyszył, a więc poproszę was o powstanie. Jest to fragment z Ewangelii świętego Mateusza. Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swoich uczniów, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego. A oni odpowiedzieli, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich, a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr, jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł, błogosławiony jesteś Szymonie, Synu Jony, albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr, czyli opoka, i na tej opoce zbuduję mój kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że on jest Mesjaszem. Odtąd zaczął Jezus wskazywać swoim uczniom na to, że musi udać się do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów oraz uczonych w piśmie, że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął go na bok i począł robić mu wyrzuty. Panie, niech cię Bóg broni, nie przyjdzie to nigdy na ciebie. Lecz on odwrócił się i rzekł do Piotra, zejdź mi z oczu, szatanie, jesteś mi zawadą, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku. Oto słowo Pańskie. Siądźmy. Moi drodzy, to jest dobre słowo w kontekście ewangelizacji, którą w ogóle mamy podejmować w kontekście naszego bycia uczniami, misjonarzami. To jest jeden z tych tekstów biblijnych, które, aby dobrze zrozumieć, to dobrze jest znać geografię Ziemi Świętej. Cezarea Filipowa dziś nazywa się Banias i właściwie leży tak na północy Ziemi Świętej u podnóża Hermonu. Właściwie jest na uboczu głównych tras Izraela i dzisiaj jakby się chciało pojechać z pielgrzymką do Ziemi Świętej, to trzeba mocno prosić biuro podróży, żeby w tamto miejsce gdzieś tam nas zawieźli, bo raczej się je omija. I niektórzy sugerują, że w czasach Pana Jezusa było bardzo dokładnie, to znaczy bardzo podobnie. Że ona też nie leżała na jakichś takich głównych szlakach, którymi się ludzie przemieszczali. I skoro Pan Jezus chciał zabrać uczniów właśnie do tej Cezarei Filipowej, to znaczy, że miał w tym jakiś cel. Znaczy, że nieprzypadkowo to pytanie, za kogo mnie uważacie, padło właśnie w tamtym miejscu. Otóż to było dawne miejsce kultyczne, jeżeli tak możemy powiedzieć. Pierwsi, którzy czcili tam swoje bóstwo, to byli Asyryjczycy. Oni czcili Boga, którego imię pojawia się bardzo często w Starym Testamencie. A mianowicie czcili Baala, naczelne bóstwo asyryjskie. Żydzi bardzo często mieli tą pokusę też, żeby oddawać cześć Baalowi. On był takim ciekawym bóstwem życia, płodności, owocowania, żniw. Niektórzy sugerują, że ten kult związany z Baalem także miał jakieś takie dosyć duże wątki erotyczne. Niemniej jednak tam w tym miejscu Asyryjczycy oddawali cześć Baalowi. Później, kiedy ta Ziemia Święta dostała się pod wpływy greckie, rozpoczął się kult bóstwa, które nazywało się Pan. To jest taki bożek, o którym może pamiętamy z mitologii greckiej. Pół chyba kozioł, pół człowiek. Jak nie pamiętamy o nim wiele, to na pewno kojarzymy go z takim instrumentem, jakim jest kletnia Pana. To właśnie od tego bożka. Jedna z takich legend o tym bożku, która opowiada, to właśnie mówi, że on, który zresztą miał taką dużą skłonność, że tak powiem, do kobiet, czy słabość do kobiet, może tak, bo to będzie lepiej brzmiało, miał słabość do kobiet, gonił piękną nimfę, która mu się spodobała i nagle na rzece tej nimfy, na drodze tej nimfy stanęła rzeka. Ona nie miała za bardzo gdzie uciec. I kiedy już ten bożek Pan cieszył się, że ma swoją zdobycz, są różne wersje, ale jedna z wersji mówi, że wtedy ta nimfa została przemieniona w trzcinę i wiatr zawiał tę trzcinę, wydając piękny dźwięk i bożek Pan właśnie ściął tę trzcinę, tworząc z niego instrument, który dzisiaj nazywamy fletnią Pana. Niemniej jednak właśnie, kiedy Ziemia Święta dostaje się pod wpływy greckie, tam w tej Cezarei Filipowej pojawia się kolejny kult. To jest Bożek Pan. Kiedy tam przyszli Rzymianie, mniej więcej 60 lat przed Jezusem, to przyjęli taką metodę, żeby nie niszczyć tego, co już tam było, jeśli chodzi o kulty, ale żeby dołożyć jeszcze swoje. Więc budowali świątynie różnym swoim bogom. Ku czci Jowisza, Oktawiana Augusta, Cezara, bogini Nemezis, rzymskiej bogini zemsty. I właściwie powstał tam cały szereg różnych świątyń. To było rzeczywiście w czasach Jezusa i długo po Jezusie takie miejsce, w którym sprawowano różne kulty. Mówię po Jezusie, bo tam później też stawiano jeszcze różne świątynie. Więc jakby ktoś chciał w Ziemi Świętej znaleźć takie miejsce, gdzie kwitł kult bałwochwalczy, to najlepszym takim miejscem, albo jednym z najlepszych miejsc była Cezarea Filipowa. I teraz możemy sobie wyobrazić tego Jezusa, który przeprowadza tam dwunastu. Oni się rozglądają dookoła siebie. I tak, tu kult Baala, tam kult Pana, tu kult Jowisza, tam kult Nemezis i tak dalej. Przeprowadza ich do miejsca, które jest syntezą bałwochwalstwa, można tak powiedzieć. I warto zwrócić uwagę, jak najpierw się Pan Jezus w tym miejscu zachowuje. Mateusz tego nie napisał, ale to Łukasz napisał. Bo kiedy my się spotykamy z bałwochwalstwem, to jest w nas taka pokusa, że musimy właśnie jakoś to bałwochwalstwo wyplenić, tak? Musimy jakoś zacząć działać, musimy się przeciwstawić temu bałwochwalstwu, musimy może je obśmiać, wyśmiać, pokazać jego niedorzeczność. Nie wiem co, no różne chwyty czy różne metody podejmujemy. Czasem odnoszę wrażenie, że kiedy się zderzamy z bałwochwalstwem, to robimy to na takiej zasadzie gry w szachy, tak? Oni na B5, to my na inną pozycję i tak patrzymy na siebie wzajemnie trochę wrogo. Co robi Jezus, kiedy przychodzi do Cezarei Filipowej? Łukasz to pisze. Zaczyna się modlić. Pierwszą rzeczą, którą Jezus robi w Cezarei Filipowej, to modlitwa. Zobaczcie, my kiedy się przygotowujemy nawet do ewangelizacji, to najczęściej skupiamy się właśnie na tym. Zaraz, to tu będzie teatr ewangelizacyjny, tu będzie pantomima, tutaj zagra zespół, obmyślamy program. A Jezus, zanim zaczął cokolwiek działać w miejscu, które jest syntezą bałwochwalstwa, zaczął od modlitwy. I dopiero po modlitwie wstaje i pyta swoich uczniów, za kogo mnie uważacie, czy kim dla was jestem. I słuchajcie, to pytanie postawione w tamtym miejscu ma trochę taki kontekst. Rozejrzyjcie się dookoła siebie i najpierw powiedzcie sobie, czy jesteście wolni od tego, co się dzieje w Cezarei Filipowej. Jakby pozwolić Jezusowi zaprowadzić się do Cezarei Filipowej, to pozwolić na to, żeby nas skonfrontował z naszym bałwochwalstwem. Kiedy czytam ten fragment Ewangelii, to przypomina mi się wypowiedź papieża Benedykta XVI, który mówił, że jedną z takich praw, którą dzisiaj trzeba ludziom bardzo mocno głosić i ludziom mówić, to jest prawda o stworzeniu. I tłumaczył, że to dlatego, że dzisiaj człowiek ma taką tendencję, żeby wszystko ubóstwiać to, co zostało stworzone, że dzisiaj człowiek potrafi robić bożki ze wszystkiego i nasz świat jest poniekąd dzisiaj taką Cezareą Filipową, to znaczy pod wieloma względami jest bałwochwalczy. I trzeba się zapytać na przykład, czy kult Baala nie jest moim kultem. Kult Baala, kiedy myślę o kulcie Baala, myślę o kulcie owoców. My jesteśmy skłonni do tego, żeby liczyć wszystko, tak? Żeby szukać owoców swojej pracy, swojego działania. My, księża, często robimy sprawozdania, że w tym roku Komunię Świętą przyjęło 3258,5 osoby w mojej parafii, a to jest o pół osoby więcej niż w roku ubiegłym. Czasem robimy liczenie i mówimy, że do mszy świętą średnio uczestniczy mi 32% parafian, a to jest o 0,5% więcej niż w roku ubiegłym. Słuchajcie, ja bardzo się jakoś boję, czasem dziennikarze się pytają o to liczenie, o te liczby w naszych parafiach, bardzo się boję, bo są takie parafie w Polsce, gdzie zawsze jest 110%. Takie miejscowości turystyczne na przykład, tak? No zawsze jest ponad stan. Popatrzcie się na Dominikanów we Wrocławiu, oni nie mają parafii, czyli mają zero, a w niedzielę mają z 5000 osób, to mało, minimum, nie? To mieli 5000% co najmniej, gdzie Dominikanie, gdyby musieli powiedzieć, ile mają. Ja? To Dominikanie musieliby powiedzieć, że mają 5000% uczestników mszy świętej. I rzeczywiście jest coś takiego, takie zjawisko, które ładnie się określa mianem churchingu, tak? Że dzisiaj sobie pójdę do Dominikanów, jutro sobie pójdę do katedry, pojutrze zrobię sobie przerwę, a później pójdę sobie do tej wspólnoty, bo tam fajnie grają na mszy świętej, tak? I często mamy właśnie liczby, mamy owoce w postaci liczb. I mamy ludzi, którzy przychodzą, czy wpadają nam do kościoła i są w tym kościele, ale jest jedno pytanie. Gdzie jest kościół, który oni tworzą? Który kościół oni tworzą? Gdzie jest ich wspólnota? Gdzie jest kościół, który oni budują? Oni wpadają do kościoła, oni spełniają obowiązek uczestnictwa we mszy świętej, ale pytanie, gdzie jest kościół, którego czują się częścią? To jest ciekawe pytanie. Gdzie jest kościół, którego ja się czuję częścią? Który kościół, który ja tworzę? Ja pamiętam, kiedy przyjechali do mnie ludzie z Brazylii, znajomi księża, to byli zdziwieni, jak pojechaliśmy do Oleśnicy, tam gdzie pracowałem, do Bazyliki i pokazałem im grafik mszy świętych w niedzielę, tak? 7:30, 8:30, 9:30, 10:30 i tak dalej. Tak do 15, później o 16:30 dla tych, którzy jeszcze na spacerze będą, 18 i tam któreś, tak? I oni mówią do mnie tak, to kiedy wy macie czas, żeby się z ludźmi spotkać po mszy? I rzeczywiście mi wtedy uświadomili, oni mówią, że dawno przyjęli taką zasadę, że mniej mszy, a bardziej msza. To znaczy, żeby tych ilość mszy świętych była może mniejsza, ale żeby była naprawdę msza święta przeżyta i żeby po tej mszy świętej można było budować jakąś wspólnotę, żeby ta Eucharystia była czymś, co tą wspólnotę ich będzie tworzyć, czy będzie budować. A więc pytanie, czy kult Baala dzisiaj nie jest moim kultem? Kiedy ja muszę zobaczyć owoce, często owoce ewangelizacji. Kiedy denerwujemy, kiedy jedziemy na ewangelizację, kiedy głosimy Słowo Boże, a nie chcą mnie słuchać. Jak nie chcą słuchać, to się nie nawrócą na pewno. Ja nie zobaczę owoców tego nawrócenia. Ja nie zobaczę owoców swojego działania. To może dotyczyć nie tylko tych działań, tak jakbyśmy powiedzieli, pobożnych, ale także w ogóle naszej pracy. Kult owoców, kult Baala. Czy ja nie chcę od razu zobaczyć owoców mojego działania? I tak możemy iść dalej. Te wszystkie rzymskie kulty od Jowisza, kultu władzy, nie? To jest takie fajne, porządzić sobie, mieć nad kimś władzę. Ksiądz rektor może coś teraz powiedzieć, ma władzę na uczelni. Jak to jest? To nie trzeba być rektorem, czy nie wiem, sprawować jakąś ważną funkcję, żeby mieć w sobie, czy to pragnienie, czy ten kult władzy. A bogini zemsty, Nemezis. Ile razy składamy ofiary bogini zemsty, Nemezis. A ten kult Pana, ta tęsknota za urodą, za pięknem. Ja parę razy byłem na siłowni tutaj we Wrocławiu. Widziałem, jakie ofiary się składa na ołtarzu Bożka Pana, tego kultu. Ale wiemy dobrze, że są różne te kulty i wiedzy, i nauki. I nie chodzi o to, żebyśmy dzisiaj pytali, bo nie mam zamiaru nikogo z was pytać o to, gdzie składacie ofiary, bo to jest bardzo intymne, bardzo osobiste pytanie. Ja wiem, gdzie ja składam te ofiary. I najczęściej tak jest jeszcze, że człowiek przed samym sobą, przed tym, co jest jego największym problemem, to nie zawsze chce się przyznać. Ale Jezus prowadzi nas do Cezarei Filipowej i mówi tak jak tym uczniom. Zobaczcie, składacie ofiary Baalowi, Cezarowi, kozłom ofiarnym, Jowiszowi, Nemezis. W takim razie kim ja dla ciebie jestem? Kim ja dla ciebie jestem? To jest ciekawe. Papież Franciszek powiedział, czy zapisał właściwie w Lumen Fidei, że przeciwieństwem wiary nie jest ateizm. Przeciwieństwem wiary jest bałwochwalstwo. Przeciwieństwem wiary nie jest ateizm, chociażby z tego względu, że Biblia tak naprawdę nie zna ateisty. W Biblii nie ma ateistów. To znaczy, jeżeli ktoś, kto twierdził, że nie ma Boga, to w Biblii jest uważany za człowieka, który nie używa rozumu. No mamy w psalmie, mówi głupi w sercu swoim, nie ma Boga, tak? W Biblii, jeżeli prorocy wyrzucają narodowi wybranemu, że są niewierzący, to nie dlatego, że któryś Żyd wstał i powiedział, że nie ma Boga. Że nie wierzę, że Bóg istnieje. Tam jakby to, że Bóg istnieje, jest oczywiste. Tylko wyrzucają narodowi wybranemu niewiarę, to znaczy to, że składają ofiary innym bożkom. Że zaczynają oddawać cześć bożkom. I papież Franciszek pokazał, jaka jest różnica pomiędzy wiarą a bałwochwalstwem. I napisał ciekawą rzecz, że bałwochwalstwo nas do niczego nie powołuje. Że w przypadku bałwochwalstwa człowiek ma takie poczucie bezpieczeństwa, ale nie staje przed żadnym wyzwaniem. Boże człowieka nie powołuje. To człowiek powołuje sobie bożka. to ja sobie tworzę bożka i dlatego, kiedy Pismo Święte mówi o bożkach, to mówi, że mają usta, ale nie mówią. Bożki są nieme, bożki są głuche, bożki są ślepe. Bóg Jahwe ma usta i mówi. Bóg Jahwe nie jest niemy, Bóg Jahwe nie jest głuchy. I dlatego spotkanie z Bogiem prawdziwym nas do czegoś uruchamia. Sprawia, że jesteśmy do czegoś powołani. Jeżeli spotykam Boga, to On mnie gdzieś wyrzuca. Ja mam zaraz coś zacząć robić, mam wyjść. Mam podjąć jakąś misję. To widać w tym fragmencie, kiedy Jezus rozmawia z Piotrem i kiedy Piotr odkrywa Jezusa. Za chwilkę do tego dojdziemy, ale kiedy Piotr odkrywa Jezusa, co się dzieje? Od razu Jezus mówi, odkryłeś mnie, to masz misję. Nie może tak być, że odkrycie Jezusa Chrystusa niczego nie zmienia. Bałwochwalstwo polega na tym, że do niczego nie jestem uruchomiony. Bałwochwalstwo polega na tym, że mój Bożek niczego we mnie nie zmienia. To jest ciekawe, ktoś mi uświadomił, że Bożkiem dla człowieka może być też jego religijność. To nie jest tak, że Bożki tworzymy sobie tylko z tego, co jest złe. Najczęściej seks i pieniądze. Kiedy ktoś opowiadał o jednym proboszczu, że przyszedł do niego człowiek i powiedział, proszę księdza proboszcza, ksiądz ciągle mówi kazania na temat seksu i pieniędzy. Podobno nie mówił tak, ale często lądował w tych tematach. Ale ten proboszcz miał odpowiedzieć temu człowiekowi, to powiedz, co ci jeszcze poza tym interesuje. Ale tak jest, że my nie tylko z tego, co jest złe, robimy bożki. Chcecie wiedzieć, jakiego bożka czcimy poprzez religijność? To możemy popatrzeć w lustro, żebym się lepiej poczuł. Dlaczego Bóg mówił często w Piśmie Świętym, że nie ma upodobania w tych świętach, w tym świętowaniu, w tych ofiarach? Bo ja tu stoję i tu mi jest dobrze. Dla wielu bożkiem może być przyjęta przez nich religijność. Na mszy świętej mogę być tylko w swojej grupie, bo u mnie się fajnie śpiewa. Z innymi się nie pomodlę. Ja się tutaj dobrze czuję. Pytanie, czy rozróżnienie pomiędzy tym, czy czczę Boga, a czy czczę Bożka, jakby kryterium tutaj, może być to, czy to spotkanie mnie do czegoś uruchamia. Czy ono mnie do czegoś powołuje, do papież Franciszek. I to jest ciekawe, że to pytanie, kim dla was jestem, Jezus postawił uczniom wtedy, kiedy skonfrontował ich z jakimś bałwochwalstwem. Znaczy, ta wycieczka do tej Cezarei Filipowej stała się takim rachunkiem sumienia. Mówi do nich, no popatrzcie się teraz na siebie. Popatrzcie się na siebie i teraz odpowiedzcie, kim ja jestem. I ta odpowiedź Piotra, którą mamy tutaj, jest cudowna. Bo tak naprawdę można powiedzieć, że Piotr odpowiedział Jezusowi jedno. Jesteś Zbawicielem. To się dokryje, to rozeznanie. To znaczy, święty Piotr skonfrontował się z tym bałwochwalstwem. Popatrzył się na Jezusa i mówi do Niego, Ty jesteś tym, który mnie z tego bałwochwalstwa wyrywa. Bo ja sam nie jestem w stanie. Jesteś tym, który mnie z tego bałwochwalstwa ratuje, bo ja sam nie jestem w stanie. Jesteś moim Zbawicielem i to zbawienie mam w zasięgu ręki. Ono samo do mnie przyszło. Ono polega na tym, że jest ktoś, kto mnie wyrywa z bałwochwalstwa. Jezus mu odpowiada, jesteś szczęśliwy, że to wiesz. Parę rozdziałów wcześniej święty Piotr miał tą scenę, kiedy szedł po wodzie i zaczął tonąć i krzyknął do Jezusa, ratuj, zbawiaj mnie, zbaw mnie. Można powiedzieć, że święty Piotr nie był takim teoretykiem od ratowania przez Jezusa, bo on sam na własnej skórze tego ratowania doświadczył. I dlatego Jezus mu powiedział, jesteś szczęśliwy, że to wiesz, to teraz ja ci powiem, kim ty jesteś. Ty jesteś Piotr i mamy dalej ten tekst. Ty jesteś Piotr, opoka i tak dalej. Ja nie wiem, to ksiądz Rajmund może potwierdzić albo zdementować, ale jest to chyba jeden z najczęściej komentowanych w egzegezie fragmentów Pisma Świętego. Ty jesteś Piotr, opoka, na tej opoce zbuduję mój kościół i tak dalej, i tak dalej. Ktoś ładnie napisał, że Pan Jezus uczynił skałą człowieka, który tak naprawdę był jak piasek. Ale to pokazuje, że Piotr nie został uczyniony skałą w nagrodę, bo on powiedział coś mądrze. Bo mądrze odpowiedziałeś, ty się nadajesz i teraz jesteś najlepszym kandydatem na papieża spośród tych 12. To znowu jest kwestia wyboru przez Jezusa. Jezus wybiera takie, jak się Jemu podoba. Zostałeś wybrany przez to, żeby przekazywać innym to, czego sam doświadczyłeś. Objawił ci Ojciec, ja cię uratowałem, doświadczyłeś tego, to teraz masz to innym mówić. To, czego doświadczyłeś, masz mówić innym. Nie dlatego, że jesteś lepszy, najlepszy z grona 12. Jak patrzymy, to możemy powiedzieć, że nie wiem, nie chcę tutaj jakoś wartościować, ale można powiedzieć, czasem niektórzy skłaniają się ku temu, że był najgorszy. Jakbyśmy tak po ludzku na to patrzyli. I piękny jest ten dialog. Ty jesteś Mesjasz, ty jesteś Piotr. Odkryłeś Jezusa, dostajesz misję. Papież Franciszek, to co mówiliśmy sobie wczoraj, mówił, że uczeń i świadek to są jakby dwa profile tej samej twarzy. Nikt z nas nie chce mieć pół twarzy. Jeżeli odkrywasz Jezusa, jeżeli idziesz za Nim, jeżeli czujesz, że On cię ratuje z twojego bałwochwalstwa, że On cię zbawia, to nie możesz na tym pozostać. Doszedłeś do tego, to znaczy, że teraz masz misję. Nie możesz zachowywać tego, co już jest, tego, co zebrałeś. Masz misję. To jest ciekawe. Papież Benedykt jeszcze w 96 roku, jeszcze jako kardynał Ratzinger, powiedział, że tym, co zabija nasze wspólnoty, tym, co zabija Kościół, tym, co zabija parafię, to jest coś, co papież nazwał szary pragmatyzm kościelnej codzienności. I mówił tak, że to jest ciekawe. Szary pragmatyzm kościelnej codzienności. Dzisiaj jest poniedziałek, jestem we wspólnocie Droga. Jutro jest wtorek, kończymy tu rekolekcję. W środę mam spotkanie z bierzmowanymi gdzieś tam. Mówiłem tą konferencję już 1000 razy, więc sobie poradzę. W czwartek mam coś innego. I tak papież mówił, i Kościół się właściwie jakby toczy. Cały czas coś się niby dzieje, ale to jest szare. W tym nie ma życia. W tym nie ma życia. Co się jakoś dzieje, to się wydarza, ale nie ma życia. A jest nas taka pokusa, żeby właśnie to, co zostałem, jakoś zakonserwować. Zostawić to w sobie. Zadbać o to, co już mam. I teraz pytanie jest takie, na jakim poziomie ma przebiegać ta konserwacja? Rozmawialiśmy z księdzem Raimundem trochę przed tą konferencją o Kościele w Niemczech, czy o tym, co się dzieje gdzieś tam w Niemczech, o naszych tam gdzieś wyjazdach, doświadczenia z obcokrajowcami. I pamiętam to, co mnie jakoś uderzyło, że w dosyć dużym mieście, do którego jeździłem na zastępstwa w czasie studiów, ze względu na to, że nie było księży, tak? No to co się robiło? Było kilkanaście parafii w mieście, to łączyliśmy te parafie, czy oni łączyli tą parafię w jedną, tworzyli oczywiście rady, programy, struktury. Mamy mało księży, no to tworzymy teraz jeden, ustalamy, który kościół jest tym głównym kościołem centralnym, ośrodkiem dla całego miasta, tak? No i jakoś tu będziemy teraz debatować. Ten budynek sprzedamy, żebyśmy jakoś tam wyszli na swoje. I będziemy dbać o to, co jakoś jest. Ale tymczasem można sobie postawić pytanie inaczej. Skoro nie mamy księży, to zastanówmy się najpierw, skąd się księża biorą. Jak zaczynamy się zastanawiać, to sobie uświadomimy, że nie biorą się z Biedronki albo z Lidla. Tylko no właśnie ta procedura jest trochę inna. Jan Paweł II napisał, że najważniejszym źródłem powołań kapłańskich jest kierownictwo duchowe. Jeden na jeden. I teraz jak ma być kierownictwo duchowe w świecie, w którym się nie spowiada? I ktoś powie, no to... Coś się dzieje, tak? Ktoś powie, no to dobrze, to teraz... Macie ciekawe sposoby pokazywania, że za długo mówię. Z tym się jeszcze nie spotkałem. Ja rozumiem, że trwałość baterii jednego mikrofonu to jest taki czas, który powinienem zmieścić. To jeszcze raz, to już będę kończył, naprawdę. Jan Paweł II mówi, że źródłem powołań kapłańskich jest kierownictwo duchowe. No to teraz jak mówić o kierownictwie duchowym w świecie, w którym się nie spowiada? No to zakonserwujmy to, co mamy i teraz tak się zastanawiam, jaki będzie następny krok. Jeden kościół na cały land na przykład, tak? I tak będziemy działać. Papież Franciszek cały czas od samego początku uświadamia nam jedną rzecz, że przechowuje ten, kto pomnaża. I dobrym obrazem dla naszego chrześcijaństwa, czy dla naszej misji, którego papież Franciszek używa, to jest sztafeta, 4x400 metrów. Biegniesz trzymając pałeczkę w ręku, dobiegasz do tego swojego punktu, to nie rzucasz tej pałeczki z myślą, a może ktoś ją chwyci, Tylko dajesz człowiekowi, i to nie pierwszemu lepszemu człowiekowi. Dajesz ją komuś, kogo znasz, i wiesz, że on biegnie w twojej drużynie. Ty już go znasz. A teraz jeszcze musisz go dotknąć. I przekazujesz mu tą pałeczkę. Nie robisz taką myślą, że rzucam ją, a może ktoś ją złapie. A powiem więcej. Na zawodach 4x400 nie dajesz tej pałeczki przypadkowemu przechodniowi, no, bo pobiegnie w przeciwnym kierunku. Albo ją schowa do kieszeni. Dajesz ją komuś, kogo już jakoś poznałeś, i teraz go dotykasz. I teraz specjalnie połączyłem te dwa fragmenty. One w kościele rzadko kiedy są czytane razem. Najczęściej się rozdziela. Kończy się na tym wyznaniu Piotra, a w inną niedzielę czyta się o tym, że Piotr zaczął robić Jezusowi wyrzuty i Jezus powiedział do niego: zejdź mi z oczu, szatanie. Niektórzy mówią, że jak Piotr się dowiedział, kim będzie we wspólnocie, to już mu się w głowie pomieszało i zaczął pouczać Pana Jezusa, jak dostał władzę. Tutaj tłumacze rzeczywiście mogliby wiele mówić na temat tego fragmentu Pisma Świętego. Ja chcę zwrócić uwagę na jeden szczegół. Jezus tutaj, to zostało przetłumaczone: jesteś mi zawadą. Po tej scenie z Piotrem, po tej rozmowie z Piotrem, Jezus mówi do niego: jesteś mi, tu jest napisane zawadą, tam jest użyte takie greckie słowo skandalon, które jest różnie tłumaczone. Niektórzy tłumaczą łapką, zasadzką, zapadnią. Spotkałem się z takim tłumaczeniem: jesteś kamieniem, o który się potykam. I to jest ciekawa gra słów. Przed chwilą Jezus mu powiedział: będziesz skałą, a za chwilę mówi: jesteś kamieniem, o który się potykam. To nie jest tekst tylko dla księży. To nie jest tekst tylko dla prezbiterów i biskupów. Każdy z was jest dla kogoś skałą. Albo powinien być dla kogoś skałą. Mąż dla żony, żona dla męża. Rodzice dla dzieci. Przyjaciel dla przyjaciela. Często mamy być dla kogoś punktem oparcia. I dramat jest niesamowity, kiedy zamiast skałą staje się kamieniem, o który ktoś się potyka. Dramat jest niesamowity, kiedy zamiast skałą jestem tym, który ciągnie drugiego w grzech. Jestem zapadnią, przez którą on leci w dół. I dlatego chciałem, żeby ta rozmowa Piotra z Jezusem w całości tutaj wybrzmiała, bo ona nie jest tak naprawdę rozmową, która prowadzi nas do takiego katechizmowego rozważania, kim jest Jezus Chrystus. Czy nie prowadzi nas do wykładów z chrystologii, kiedy profesor siada tak i tłumaczy, co wie o Jezusie Chrystusie. Ta rozmowa tak naprawdę dotyczy każdego z nas osobiście. I ona nam uświadamia, że jeżeli odkryłeś Jezusa, czy odkryłeś Jezusa, to jesteś dla kogoś skałą. Jeżeli odkryłeś Jezusa, to już masz misję. Bo jeżeli nie czujesz tego, to może być na razie coś, co jest produktem jezusopodobnym, że tak powiem. Jest jakąś formą oddawania czci niekoniecznie prawdziwemu Bogu. Może sobie, bo sam się z tym dobrze czujesz. Jak ktoś odkrywa Boga, to Bóg powołuje. To tyle. Wzorem wczorajszego dnia daję mikrofon.